ból gardła, pieczenie języka, jednostronny zatkany nos i inne podobne dolegliwości w rejonie głowy czy szyi z reguły nie budzą w nas większego niepokoju. Jeśli jednak utrzymują się dłużej, to nie należy ich lekceważyć. Dlaczego? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia, a gośćmi audycji są doktor habilitowany Ewa Sierko z Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Zakładu Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
Oraz doktor nauk medycznych Jarosław Łuczaj z Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
A przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Trwa właśnie tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi w tym roku pod hasłem po stronie przeżycia. Zanim wyjaśnimy, o co chodzi w tym przesłaniu, powiedzmy o prostych dolegliwościach, które niemal każdemu się zdarzają i rzadko komu przychodzi do głowy, żeby sprawdzić, czy to są one związane z czymś takim jak na przykład nowotwór. Zacznijmy od dolegliwości w jamie ustnej. Które z nich właśnie nie należy, których nie należy lekceważyć?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że to są dolegliwości, które mogą dotyczyć każdego z nas w różnych banalnych sytuacjach, ale w niektórych sytuacjach rzeczywiście są one objawem rozpoczynającego się, rozwijającego się nowotworu.
Może powiedzmy najpierw, które to na pewno nie jest nowotwór, bo zaraz wywołamy falę wszystkich tych z obawami, którzy myślą, o Boże, to u mnie też?
To znaczy, trudno powiedzieć tutaj, które nie są, bo nowotwór rozwija się podstępnie i każdy z objawów może być tak naprawdę objawem nowotworu. Ale tak naprawdę choroby infekcyjne, które przebiegają z wysoką gorączką, raczej nie będą objawem nowotworu. Ta wysoka gorączka, prawda, współistniejąca z różnymi zmianami, na przykład z bolącym gardłem, nie będzie wskazywała na tło nowotworowe. Natomiast jeżeli już będzie bolało kogoś gardło, szczególnie dłużej niż 3 tygodnie, będzie miał trudności w połykaniu, będzie odczuwał pieczenie przy połykaniu pokarmów. Będzie na przykład zgłaszał dolegliwości bólowe w okolicy dziąsła. Będzie czuł jakiś guzek na podniebieniu w okolicy policzka. Jeżeli będzie czuł, że jest jakiś uraz w okolicy języka, dna jamy ustnej, policzka, to mogą być objawy nowotworu. Tyle tylko, że te objawy takie łagodne, które nie wskazują na tło nowotworowe, one po pewnym czasie ustępują. Ustępują po tygodniu, ustępują po 2 tygodniach. Natomiast w jamie ustnej objawy takie, o których wspominałam, które utrzymują się dłużej niż 3 tygodnie, zawsze powinny zapalić czerwone światełko i spowodować, że pójdziemy do lekarza, żeby lekarz obiektywnie obejrzał okolice, która daje te dolegliwości i mógł skierować ewentualnie do specjalisty do dalszego badania, dalszej diagnostyki.
To są te, które, jak już pani wspomniała, związane są z układem oddechowym. Mówimy o gardle, czy jamie też ustne, o jamie ustnej, ale są też takie stomatologiczne typowe, czyli jakieś...
To może być drażnienie, uczucie tak naprawdę drażnienia przez protezę zębową albo uczucie drażnienia protezy zębowej na dziąsło, na przykład błonę śluzową, czy dna jamy ustnej, czy języka, czy policzka. To może być też ból zęba, który też może być objawem rozwijającej się w okolicy dziąsła choroby nowotworowej.
Czyli jeżeli to podrażnianie takie najpierw zaczyna się od na przykład źle dopasowanej protezy, czy to może spowodować również jakieś źródło, z którego może się stworzyć właśnie nowotwór?
Choroba nowotworowa jak najbardziej, dlatego że przewlekłe drażnienie, przewlekłe stany zapalne mogą w przyszłości prowadzić do rozwoju choroby nowotworowej.
Czyli na przykład jeżeli ktoś nosi protezę lub też mostek taki wyjmowany i ewentualnie po jakimś czasie okazuje się, że no, ma jakiś dyskomfort, nazwijmy to na początku. Jeśli ten dyskomfort się utrzymuje, no to przecież można tę protezę czy też ten mostek, czy jakiś inny aparat wyjąć i sprawdzić, czy ustępują te dolegliwości, czy nie. Jeżeli one ustępują, to znaczy, że wtedy raczej już sami sobie odpowiemy na pytanie, że to niekoniecznie musi być już jakiś początek nowotworu, prawda?
W zasadzie tak. Są również różnego typu płukanki do jamy ustnej, które wspomagają regenerację błony śluzowej. I jak najbardziej one są dostępne dla wszystkich osób. Natomiast trzeba pamiętać, jeżeli to nie ustępuje dłużej niż 3 tygodnie, to jest taka bariera, powyżej której nie powinniśmy sami leczyć potencjalnych takich natarć przez protezę, tylko powinniśmy się skierować do lekarza dentysty, który po prostu fachowym okiem obejrzy daną okolicę, ręce i ewentualnie skieruje do dalszego leczenia. Bo nie każde natarcie oczywiście musi być chorobą nowotworową i tak naprawdę większość natarć to są natarcie dziąsła, prawda, czy błony śluzowej, policzka czy języka. To są sytuacje nienowotworowe. Natomiast, żeby nie przegapić nowotworu rozwijającego się wskutek przewlekłego drażnienia protezą.
To czyli z takiego medycznego punktu widzenia, z waszej praktyki po prostu, po jakim czasie ewentualne takie natarcie, czy też jakieś uszkodzenie poprzez ukłucie, czy powinno się samo zagoić?
Cykl regeneracji błony śluzowej to jest 3 tygodnie. Także tak naprawdę przez 3 tygodnie, jeżeli wyeliminujemy czynnik drażniący, to błona śluzowa powinna się sama nawet zregenerować. Jeżeli dołączymy do tego różne substancje o charakterze wspomagającym regenerację, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, taka regeneracja następuje nieco szybciej. Natomiast stąd te właśnie 3 tygodnie, prawda? Taka bariera, która powoduje, że tak naprawdę wszystkie infekcje bakteryjne po 3 tygodniach do 3 tygodni spokojnie powinny być wyleczone.
No a za chwilę powiemy, co robić, kiedy nam się zmieni, a ma się zmienić pogoda i też będziemy mieli dolegliwości. I teraz jak je rozróżnić, kiedy już się przestraszyć, a kiedy jeszcze się nie bać i po prostu się leczyć domowym sposobem. Przed nami sezon zmiennej aury i częstych właśnie dolegliwości, na przykład takich jak wyciek z nosa, coś tam się dzieje w ustach, gardło boli, może tarczyca też jakoś się odzywać. Często mamy chrypkę, czyli krtań. Nad którymi takimi dolegliwościami można przejść spokojnie do porządku dziennego i rozprawić się z nimi, korzystając z pomocy medycyny rodzinnej albo nawet sposobów babci?
Przede wszystkim te choroby, które przebiegają z infekcją, to nie są choroby, które rzutują na to, że może być to choroba nowotworowa. Zwykle choroba nowotworowa zaczyna się skryciem. I nowotwór jest taką chorobą, która na początku nie boli. To, co sugerowałoby, że poszukujemy jakichś dolegliwości bólowych, to o czym rozmawialiśmy, dolegliwości bólowych, bólu gardła, bólu w okolicy zatok. Zwykle tak choroba nowotworowa się nie zaczyna. Zwykle jest tak, że dzieje się to bezobjawowo i mamy nieco inne dolegliwości. Natomiast my nie wiemy, w którym momencie ten nowotwór się już pojawia, ale musimy zwrócić uwagę na nieco inne aspekty, a mianowicie kto ma te dolegliwości? Znaczy musimy sobie powiedzieć, kto najczęściej będzie chorował na chorobę nowotworową w zakresie głowy i szyi. I tu najbardziej są narażeni jednak mężczyźni w starszym wieku, czyli powyżej 50 roku życia, którzy palą papierosy. To są czynniki ryzyka. Aczkolwiek to oczywiście nie wyklucza wystąpienie choroby nowotworowej u innych osób. I takie dolegliwości, z którymi powinniśmy pójść do lekarza. Jeżeli chodzi o krtań, choroby rozpoczynającą się w krtani, to jest oczywiście chrypka. To każdy wie i nie musimy tego tłumaczyć. Chrypka, która będzie trwała powyżej tych 3 tygodni bez wcześniejszej infekcji, bez wcześniejszych objawów infekcyjnych, będzie zmuszała pacjenta do tego, żeby szukać pomocy u lekarza. I taki pacjent powinien jak najszybciej trafić do laryngologa. Dlatego, że jesteśmy w stanie podstawowym badaniem laryngologicznym, badaniem wziernikowym, ustalić wstępne rozpoznanie, jeżeli chodzi o chorobę krtani, ale też inne dolegliwości z zakresu jamy ustnej i gardła. Badanie wziernikowe, podstawowe, które można przeprowadzić w gabinecie laryngologicznym, będzie ukierunkowywało pacjenta, czy też lekarza rodzinnego, który kieruje pacjenta do tego, aby podejrzewać chorobę nowotworową.
Panie doktorze, ale zdarza się, a właściwie to chyba każdy to może powiedzieć z własnej praktyki nawet, że najczęściej lekarz rodzinny zagląda nam w gardło, więc on od razu powinien widzieć, czy to jest zmiana, która jest infekcyjna, która wynika z tego, że przeziębiliśmy się, czy też mamy jakiś tam inny powód tej dolegliwości, czy też może to być coś niepokojącego. A czy zdarza się, że właśnie po dłuższym czasie leczenia przez lekarza rodzinnego okazuje się, że on leczył, ale nie to, co trzeba, pani docent.
Zdarza się oczywiście. Nikt, ani pacjent jakby nie podejrzewa zazwyczaj u siebie, że to jest choroba nowotworowa, a lekarz rodzinny najczęściej też ma do czynienia z chorobami nienowotworowymi, stąd w pierwszej kolejności będzie myślał o innych przyczynach danego stanu rzeczy, a nie o chorobach nowotworowych i to jest jakby naturalne.
Natomiast kiedy jeżeli... Kiedy się powinna lampka zapalić?
Jeżeli
i
tak
u
naprawdę,
pacjenta też.
U pacjenta i u lekarza oczywiście. Jeżeli na przykład lekarz, pacjent zgłasza się z bolącym gardłem albo z jakimiś nieprawidłowościami w połykaniu, to zmiany, które znajdują, są jakby zlateralizowane, rozwijają się po jednej stronie. Na przykład powiększenie migdałka podniebiennego po jednej stronie będzie bardziej podejrzane o chorobę nowotworową niż infekcyjne podejrzenie migdałków obustronnie. Albo pamiętajmy, że tak naprawdę wiele osób cierpi z powodu przewlekłych zapaleń infekcji gardła i cierpią oni z powodu, i stwierdza się u nich obustronne powiększenie migdałków.
A przewlekły nieżyt nosa na przykład.
Przewlekły nieżyt nosa, alergiczny nieżyt nosa, zlateralizowane objawy będą bardziej podejrzane o choroby nowotworowe. Czyli jeżeli będziemy mieli zatkaną jedną dziurkę w nosie, czyli na przykład jeżeli będzie wyciek krwisty z jednej dziurki nosa, będzie powiększony migdałek, jeden migdałek podniebienny, a nie oba. Jeżeli jakaś zmiana pojawi się po jednej stronie podniebienia miękkiego, czy jakiś guzek, czy jakieś takie owrzodzenie, takie otarcie, prawda? To zawsze będzie bardziej wskazywało na to, że to może być choroba nowotworowa.
Czyli w tym wszystkim ważne jest to, żeby uświadomić sobie i znaleźć jakiś związek. Dlaczego mi tam coś dokucza? Boli, piecze, czy też może utrudnia połykanie? Bo wtedy jesteśmy w stanie nawet więcej powiedzieć lekarzowi i rodzinnemu i potem specjaliście ewentualnie. Chodzi o to, żeby znaleźć, przynajmniej poszukać przyczyny, dlaczego tak się może dziać teraz właśnie.
Oczywiście zawsze szukamy przyczyny i tutaj jako, że pan redaktor wspomniał tą nadchodzący okres infekcji, musimy pamiętać, że infekcja zazwyczaj też kojarzy się z podwyższoną temperaturą, z ogólnym takim, z objawami ogólnoustrojowymi, z osłabieniem. Natomiast nowotwory często rozwijają się bez takich objawów ogólnych, rozwijają się miejscowo, będąc małe, nie dają żadnych dolegliwości bólu. Natomiast jeżeli powiększają się, naciekają okoliczne tkanki, dochodzi do ubytku nabłonka z okolicy, gdzie rozwija się nowotwór. W związku z tym jedzenie będzie nam drażniło daną okolicę poprzez bezpośredni kontakt i bezpośrednie drażnienie mechaniczne, ale też nowotwór może naciekać struktury nerwowe, wywołując bezpośrednio ból.
Właśnie już częściowo weszła pani w kolejny etap naszej rozmowy, która będzie za chwilę, a mówić będziemy właśnie o tym dokładnie, jak powstają te nowotwory, jak długo trzeba czekać, żeby w ogóle można było je zauważyć i do jakich rozmiarów mogą dorosnąć. Mówimy o prozaicznych na razie dolegliwościach, które mogą być niestety początkiem tego właśnie najgorszego, czyli rodzenia się nowotworu. Drodzy Państwo, a jak powstają w ogóle te nowotwory w obrębie głowy i szyi? Od czego to się zaczyna?
Rozwój nowotworu zaczyna się od uszkodzenia błony śluzowej, którym pokryte jest wnętrze jamy ustnej, gardła, krtani. Zawsze dochodzi do uszkodzenia i na skutek tego uszkodzenia dochodzi do pewnej przebudowy struktury komórek i stąd zaczyna się nowotwór. My dokładnie nie wiemy, kiedy się rozpoczyna. I badając histopatologicznie różne okresy rozwoju tego nowotworu, mają pacjentów w różnych stadiach. Czasami udaje się wychwycić te wczesne stadia, czasami późniejsze. Natomiast zawsze jest to uszkodzenie czynnikiem, dymem tytoniowym, czynnikiem toksycznym i wówczas zaczyna się źródło tego nowotworu. I mamy tutaj do czynienia z rozwojem choroby. Ona bywa bardzo różnie. U niektórych pacjentów bardzo szybko rozwija się nowotwór, u niektórych wolniej. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, ile to trwa, bo zależy to też od innych czynników, między innymi czynników genetycznych, osobniczych pacjenta, środowiska. To są różne inne czynniki, które też na to wpływają.
A taki najkrótszy czas, jaki udało się Państwu zaobserwować przy pacjentach, których mieliście?
Ja mogę powiedzieć o pewnej sytuacji, kiedy obserwowałem wznowę w węzłach chłonnych u pacjenta, u którego guz wielkości pomarańczy rozwinął się w ciągu 3 tygodni. Od zera. Także tutaj i sam to widziałem, kontrolując pacjenta między kontrolami. Także czasami jest to galopujące i trudno w to uwierzyć.
Właśnie, aż sam nie jestem w stanie. No, w ciągu 3 tygodni, to te 3 tygodnie, o których już mówiliśmy wcześniej, przy których nie należy lekceważyć prostych dolegliwości, prawda?
Przy tak dynamicznym nowotworze to myślę, że żaden człowiek nie powinien czekać tych 3 tygodni, żeby dopiero pójść do lekarza, tylko w momencie dynamiki powiększania się pewnych zmian należy do lekarza skierować się znacznie wcześniej.
No dobrze, a przy jakiej okazji z reguły udaje się wykryć, że u kogoś się zaczął nowotwór?
Pacjenci zwykle zgłaszają się z dolegliwościami. Skierowani przez lekarzy rodzinnych czy do nas do kliniki trafiają już skierowani przez lekarzy laryngologów. I wówczas mamy pewne podejrzenia nowotworu i diagnozujemy dalej. Nie zawsze one się potwierdzają, na szczęście, ale w wielu sytuacjach potwierdzają się i wtedy podejmujemy odpowiednie leczenie.
Gdybyście tak chcieli ocenić, to więcej jest tych złych alarmów, czyli takich, że rzeczywiście się potwierdza, czy też te guski to po prostu coś innego, a nie nowotwór?
To znaczy, w większości objawy, o których mówimy, to są objawy chorób nienowotworowych, prawda? Mhm. I w większości guski są często nienowotworowe, a często też mają charakter gusków łagodnych. To guski na przykład na szyi, to mogą być powiększone węzły chłonne w wyniku choroby zakaźnej. Nie możemy popadać od razu w panikę. Powinniśmy tylko po prostu rozsądnie się przebadać, nie popadając w panikę.
A jeśli chodzi o wykrycie przy okazji, jakich badań najczęściej może się udać? Na przykład u stomatologa.
Jak najbardziej u stomatologa, podczas wizyty stomatologa, który oczywiście powinien zwrócić uwagę nie tylko na estetyczny wygląd uzębienia, ale również na błony śluzowej jamy ustnej. I często rzeczywiście pacjenci z nowotworami jamy ustnej, czyli języka, dziąsła, dna jamy ustnej, trafiają tą drogą do onkologa właśnie poprzez wizytę u stomatologa. Natomiast u lekarza rodzinnego, przecież jak często badane jest gardło przy bardzo wielu wizytach pacjentów, to jest chyba najczęściej badana okolica naszego ciała. Jeżeli każdy z nas przeanalizuje, jak często był u lekarza i z jakiego powodu. Natomiast niektórzy pacjenci rzeczywiście przychodzą do lekarzy w sposób dedykowany, że niepokoi ich jakiś objaw, który nie jest takim typowym objawem infekcji, czy właśnie to pojawia się węzeł chłonny na szyi, jakieś zgrubienie na szyi, asymetria szyi, czy chrypka, której nie mogą się pozbyć poprzez stosowanie różnych na przykład inhalacji domowym sposobem i wtedy tak naprawdę zgłaszają się do lekarza. Warto tutaj przy okazji chrypki zwrócić uwagę na osoby, które mają przewlekłą chrypkę. Bardzo wielu palaczy cierpi z powodu przewlekłej chrypki i u nich tak naprawdę zmiana charakteru tej chrypki albo nasilenie się chrypki też powinno być takim wskaźnikiem, że mogło u nich dojść do powstania raka krtani.
Wspomniał pan tutaj o nowotworze, który w ciągu 3 tygodni był wielkości pomarańczy. A jak duże się w waszej praktyce zdarzały takie guzy?
Oczywiście guzy bywają ogromne. To są rzeczy no, trudne do opisania w niektórych sytuacjach. Natomiast zwykle udaje nam się opanować sytuację wcześniej i do tego nie dopuścić. Ja jeszcze chciałem wrócić do tego badania przez lekarzy rodzinnych, bo oczywiście lekarze rodzinni rzetelnie badają pacjenta, badają jamy ustną, gardło. Natomiast badanie krtani nie leży w zakresie lekarza rodzinnego. I tutaj, jeżeli mamy pacjenta z chrypką, on musi trafić do laryngologa, dlatego że my badamy to wziernikowo lusterkiem i jesteśmy w stanie to ocenić. Malutka zmiana, 3 milimetrowa, może być rakiem. Także tutaj rozmiar też niekoniecznie świadczy o tym, że ta choroba jest zaawansowana. Może być mała i może być nowotworem, może być większa, może być torbielą czy zmianą łagodną i nie nowotworem. Także rozmiar nie ma tu aż takiego znaczenia.
W zależności od tego, jaki jest rozmiar i gdzie jest zlokalizowany, też jest odpowiednie leczenie i o nim właśnie powiemy za chwilę. Nowotwory głowy i szyi mają tę cechę, że niestety robią ubytek w bardzo widocznym miejscu i defekt jest natychmiast dostrzegalny. W związku z tym wczesne leczenie to jest szansa na to, że dużego spustoszenia nie będzie, ale spróbujmy w ten sposób, to jest taki wstęp do tego, żeby powiedzieć, jak w ogóle się leczy nowotwory w obrębie głowy i szyi.
Są różne metody leczenia w zależności od tego, gdzie konkretnie ten nowotwór rozwinął się, jaka jest wielkość nowotworu, czy to jest tylko nowotwór w postaci miejsca, w którym on rozwinął się pierwotnie, czy dał już też przerzuty do węzłów chłonnych szyjnych i w jakim stadium zaawansowania ten nowotwór występuje. I tak naprawdę tutaj mamy możliwość leczenia chirurgicznego, mamy możliwość radioterapii, czyli napromieniania, jak również mamy możliwość leczenia systemowego pacjentów, czyli potocznie zwanej chemioterapii, podawania cytostatyków, czy leczenia ukierunkowanego molekularnie. We wczesnych stadiach choroby możemy zastosować jedną metodę leczenia. To może być zabieg operacyjny, to może być tylko radioterapia. Natomiast w stadiach zaawansowanych zazwyczaj łączymy ze dwie albo trzy sposoby leczenia, żeby zwiększyć szansę na wyleczenie pacjenta, bo mamy tutaj do czynienia z znacznie bardziej poważnym przeciwnikiem. Klasycznym takim przykładem to jest na przykład wczesny rak krtani, rak zlokalizowany na strunie głosowej, niewielkich rozmiarów, kilkumilimetrowy guzek znajdujący się na strunie głosowej może być z powodzeniem usunięty laserem. Pacjent zachowuje głos, zachowuje krtań i jest świetny efekt kosmetyczny i szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Ale jeżeli nowotwór krtani zdiagnozowany jest w znacznie większym stadium zaawansowania, możemy dalej walczyć o zachowanie tej krtani, ale wówczas musimy zastosować radioterapię na okolice krtani, jak również węzłów chłonnych szyjnych, zazwyczaj w połączeniu z chemioterapią, z trzema cyklami chemioterapii. To jest leczenie znacznie dłuższe, ale również mamy szansę na zachowanie krtani. Ale w sytuacji, kiedy nowotwór jest, na przykład nacieka chrząstkę tarczową, no to wówczas musimy zaproponować pacjentowi usunięcie krtani, usunięcie węzłów chłonnych i też wielokrotnie uzupełniającą radioterapię na okolice szyi. Także tutaj w zależności ten sam nowotwór, a w różnych stadiach zaawansowania możemy pacjentowi zaproponować kompletnie inne leczenie.
Tu użyła pani takiego określenia nacieka. Jak to się da wyjaśnić, żeby słuchacze mogli...
Nowotwór powiększa się i zaczyna naciekać chrząstkę tarczową, czyli tak naprawdę niszczy tą chrząstkę tarczową i komórki nowotworu jakby zastępują komórki prawidłowej chrząstki tarczowej.
I wtedy?
Wtedy wiemy, że radioterapia jest mniej skuteczna, a na pewno bardziej skuteczna będzie chirurgia, leczenie chirurgiczne polegające na usunięciu całej krtani, usunięciu węzłów chłonnych, często też uzupełniającej radioterapii w tym przypadku. Ale tutaj też należy pamiętać, że to nie jest dramat taki dla pacjenta, dlatego że współczesna laryngologia dysponuje protezami głosowymi, które jednocześnie w trakcie zabiegu są wszczepiane. Ja myślę, że kolega tutaj lepiej państwu opowie o możliwości.
Już od kilkunastu lat stosujemy protezy głosowe u pacjentów, dlatego że potocznie uważa się, że po usunięciu krtani pacjent przestaje mówić. Są różne metody rehabilitacji i obecnie najbardziej uznaną i najlepszą metodą rehabilitacji jest zastosowanie protez głosowych. My zakładamy protezę głosową, dzięki której pacjent łatwo uczy się mówić po zabiegu. Około 90% pacjentów wytwarza mowę przetokową, tak zwaną, z zastosowaniem protezy głosowej. I mamy tutaj bardzo dobre efekty. Także też nie trzeba się bać często tej operacji. Znaczy, oczywiście operacja całkowitego usunięcia krtani jest operacją okaleczającą. Ona niesie ze sobą dużo kłopotów i problemów. Ale często jest możliwością uratowania życia, gdzie zastępujemy protezą głosową głos i pacjenci bardzo dobrze się z tym czują i funkcjonują.
W przypadku krtani to akurat tracimy głos, a są jeszcze nowotwory, które mamy w jamie ustnej na przykład. Jest ubytek szczęki w pewnym momencie. Jak to można, można zaleczyć, bo raczej tego się nie wyleczy?
Można wyleczyć nowotwory okolicy jamy ustnej, nawet zaawansowane. W tej chwili możliwości współczesnej chirurgii, która również wykorzystuje przeszczepianie tkanek z odległych miejsc, na przykład z okolicy przedramienia, z okolicy podudzia. Są to przeszczepy skórne. Skórno-mięśniowo-kostne na przeszczepach tak zwanych mikronaczyniowych, czyli pobierane są fragmenty tkanek z okolic odległych, ale z naczyniami i te naczynia są zszywane z naczyniami zlokalizowanymi w miejscu, gdzie wzrastał guz nowotworowy i został usunięty. Także w tej chwili duże nowotwory dziąsła, nowotwory dna jamy ustnej języka mogą być z powodzeniem leczone operacyjnie z rekonstrukcją tkanek tkankami pobranymi z odległych okolic. I muszę muszę powiedzieć, że na przestrzeni wielu lat moje obserwacje są bardzo takie pozytywne, bo pamiętam pacjentów, którzy jeszcze 25 lat temu nie mogli być uratowani z powodu zaawansowanego nowotworu tej okolicy, a w tej chwili żyją i tak naprawdę funkcjonują w naprawdę zadowalający sposób. Możemy odtworzyć częściowo język, możemy odtworzyć dno jamy ustnej, możemy odtworzyć strukturą kostną spod udzia, również fragment żuchwy. Także możliwości tu są bardzo duże. Zazwyczaj to jest też leczenie skojarzone, dlatego że takie duże zabiegi operacyjne są zazwyczaj skojarzone z uzupełniającą radioterapią, czasami radioterapią i chemioterapią. Leczenie jest ciężkie, długie, wspieramy naszych pacjentów, ale naprawdę mamy szansę na wyleczenie.
I to wszystko się dzieje tutaj, w Białostockim Centrum Onkologii.
Tak. Nie tylko w Białostockim Centrum Onkologii, bo my tutaj współpracujemy Białostockie Centrum Onkologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, czy też Wojewódzki Szpital Zespolony, ale wspólnie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszechstronnie, w sposób skojarzony pacjenta chorego na nowotwór w tej okolicy głowy i szyi.
Czyli możemy powiedzieć, że Białostocki Ośrodek, jako w ogóle ośrodek medyczny, wszystkie te podmioty biorąc pod uwagę, to jest taki zespół, który jest w stanie opanować praktycznie wszystkie stadia, jeżeli one są do opanowania, prawda?
Jesteśmy w stanie opanować, natomiast te stadia, gdzie nie jesteśmy pacjenta w stanie wyleczyć, bo takowe też się zdarzają, albo dynamika nowotworu jest bardzo duża, bardzo agresywna, niektóre nowotwory takie są, ale czasami w tych sytuacjach staramy się przedłużyć życie pacjenta i zmniejszyć dolegliwości wynikające z rozwoju choroby nowotworowej. Wtedy często pomaga nam leczenie systemowe w postaci chemioterapii skojarzone z leczeniem ukierunkowanym molekularnie.
I właśnie o tym przedłużeniu życia i udoskonaleniu, jeśli to jest możliwe, mówić będziemy za chwilę. W tym roku już po raz szósty obchodzimy Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Przebiega on pod hasłem Po stronie przeżycia. Spróbujmy właśnie teraz rozwinąć to hasło. O co chodzi tak naprawdę w tym roku?
Oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie sobie poradzić z nowotworem, bo czasami przekracza to nasze możliwości i wiemy, że nie jesteśmy w stanie radykalnie pacjenta wyleczyć. Wtedy wchodzi w grę leczenie paliatywne, czyli polegające na tym, żeby ułatwić pacjentowi życie z nowotworem. Wykonujemy wtedy pewne czynności, które pozwalają na to, żeby pacjent komfortowo żył i żył jak najdłużej. Z naszej strony laryngologicznej musimy zawsze zapewnić pacjentowi sprawne oddychanie, czyli zwykle kończy się to założeniem rurki tracheotomijnej i zabezpieczeniem dróg oddechowych. Następna rzecz to jest założenie gastrostomii, odżywianie pacjenta i leczenie przeciwbólowe. To są trzy takie główne kierunki tego leczenia, abyśmy mogli pozwolić pacjentowi żyć komfortowo, nawet z nowotworem, którego nie jesteśmy w stanie radykalnie wyleczyć.
Ale trzeba też pamiętać, że po stronie przeżycia, to jest hasło tegorocznej kampanii, to jest hasło dedykowane również tym pacjentom, którzy są leczeni radykalnie, czyli z założeniem całkowitego wyleczenia. Dlatego, że po leczeniu niestety pozostają pewne czasami deficyty w postaci deficytu czucia, na przykład kiedy są uszkodzone nerwy, trudności w połykaniu pokarmów, czy właśnie rehabilitacji mowy. Tutaj cały zespół rehabilitantów współpracuje z tymi pacjentami, prowadząc do tego, żeby pacjent prawidłowo mógł połykać, żeby prawidłowo mógł, prawidłowo czy odzyskał mowę, nauczył się tego nowego sposobu mowy, żeby wzmocnić mięśnie twarzy i tak naprawdę cała rehabilitacja, która powoduje na zrelaksowaniu tkanek miękkich, dlatego że wielokrotnie po leczeniu przeciwnowotworowym pojawiają się obrzęki szyi, czyli nauczenie pacjenta, jak ćwiczyć mięśnie szyi, żeby zmniejszyć problemy z obrzękami szyi, jak również mogą być to różne procedury rehabilitacyjne i oczywiście wspomożenie przez cały zespół psychologów.
Rozumiem, że w czasie tego tygodnia państwo zwiększają swoją aktywność przy popularyzacji tych nowotworów i mówią jak najwięcej o tym, jakie są przyczyny, co trzeba zrobić, tak jak to właśnie w tej audycji robimy. Ale czy są jeszcze jakieś inne działania wynikające z tego tygodnia?
W bieżącym roku również adresujemy naszą akcję do młodych ludzi i w wielu szkołach będą pogadanki, spotkania z młodymi ludźmi dotyczące profilaktyki pierwotnej, czyli zapobiegania zapobiegania powstawaniu nowotworom głowy i szyi, czyli szkodliwości palenia, szkodliwości nadużywania alkoholu wysokoprocentowego, jak również etiologii wirusowej, czyli zakażeniem wirusem HPV i oczywiście wczesnego wykrycia nowotworów. Także biorąc pod uwagę te 6 lat, które już za nami są, tych akcji profilaktycznych dotyczących profilaktyki nowotworów głowy i szyi, udało nam się przeszkolić wiele tysięcy młodych ludzi tutaj mieszkających w Białymstoku i okolicach Białegostoku.
Czy pani widzi jakieś efekty? Jest mniej czy więcej?
To znaczy poprzez szkolenie młodych ludzi, jeszcze tych efektów nie widzimy, ale jestem przekonana, że w przyszłości te efekty do nas dojdą i będziemy mieli mniej zachorowań na nowotwory głowy i szyi.
Ale na razie to chyba tendencja jest w drugą stronę.
Na razie tendencja jest w drugą stronę. Przez ostatnie 20 lat o 20% wzrosła częstość zachorowania na nowotwory okolicy głowy i szyi, ale tak naprawdę w tej chwili zbieramy plony palenia papierosów, bo przecież jeszcze wiele lat temu większość Polaków paliła papierosy, również w miejscach publicznych, również w otoczeniu małych dzieci, a bierne palenie, pamiętajmy, też jest również szkodliwe jak palenie aktywne.
No to jest ten jeden argument, którym przemawiacie do młodych ludzi, żeby nie palili, a na przykład jakie inne argumenty jeszcze padają w trakcie spotkań z tymi młodymi ludźmi? W ogóle powiedzmy, jakie są takie kluczowe argumenty, żeby nie palić, nie pić wysokoprocentowych alkoholi, żeby dbać o higienę i tak dalej.
Kluczowe argumenty to są takie, żeby potem wyglądać długo, cieszyć się świetnym zdrowiem, świetną kondycją, świetnym wyglądem, bez żadnych deficytów. Nie tylko ze strony głowy i szyi, ale również ze strony płuc i ze strony innych narządów, bo tak naprawdę dym papierosowy nie ogranicza się tylko i wyłącznie do stymulowania, do powstawania nowotworów głowy i szyi, ale również do raka płuca, który dwukrotnie częściej jest rozpoznawany niż nowotwory okolicy głowy i szyi. Ale pamiętajmy, że dym papierosowy to też są choroby kardiologiczne i różne inne. Także staramy się przedstawić negatywne skutki palenia papierosów i zachęcić ludzi do zdrowego, fajnego sposobu życia.
No i jeszcze HPV.
A to jest inna sprawa, to jest właśnie nowy czynnik, który został zdiagnozowany, zidentyfikowany tak naprawdę, że też powoduje nowotwory głowy i szyi, głównie gardła środkowego i jamy ustnej. Gardło środkowe to migdałek, podniebienny, podniebienie. Wynika to ze zmian obyczajowych, które następują, zmian zachowań seksualnych wśród społeczeństwa i obserwujemy właśnie zachorowania na te nowotwory w młodszym przedziale wiekowym, poniżej 40 roku życia. Tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o profilaktykę zachorowania na nowotwór wynikający z tej infekcji, to tak naprawdę są szczepienia przeciwko wirusowi HPV, potocznie zwane szczepionkami przeciwko rakowi szyjki macicy, bo rak szyjki macicy też jest wynikiem zazwyczaj właśnie infekcji tym wirusem.
Ale to kobiety. A właściwie dziewczynki nawet już.
To teraz. Znaczy w Polsce taka szczepionka jest propagowana u dziewczynek. Nie jest ona niestety refundowana. W związku z tym niewielki procent dziewczynek jest zaszczepianych tą szczepionką, ale w innych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych jest ona dostępna również do szczepienia chłopców.
Zatem po tym programie mam nadzieję, że będziemy bardziej uważni na to, co się dzieje w rejonie głowy i szyi, pan doktor.
Chciałem jeszcze dodać jedną rzecz, że mimo wzrastającej liczby pacjentów z nowotworami udaje nam się wykonywać jak najwięcej operacji tych prostych, w sensie takim, że możemy użyć lasera, usunąć fałd głosowy i pacjent niektóry nawet nie wie o tym, że miał nowotwór. Wychodzi ze szpitala po 2 dniach wyleczony całkowicie. Wzrasta wielokrotnie liczba tych operacji dzięki wykrywaniu wczesnemu.
Aby jak najwcześniej udało się wykryć, jeśli w ogóle coś takiego powstaje. Moimi państwa gośćmi byli doktor habilitowany Ewa Sierko z Białostockiego Centrum Onkologii i Kliniki Onkologii oraz doktor nauk medycznych Jarosław Włóczaj z Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Wszystkie archiwalne audycje można odsłuchać na stronie Szlachetnego Zdrowia w Radiu Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.